Podkreśliłem Kraków, dlatego że gościem Poranka Wnet jest profesor Ryszard Legutko, wiceprzewodniczący KRU, polityk Prawa i Sprawiedliwości, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z listy Małopolskiej Prawa i Sprawiedliwości z pozycji numer 2, bo tam pozycję numer 1 ma pani premier Beata Szydło. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Podczas swojego wystąpienia, kiedy otrzymywał pan nagrodę imienia świętego Grzegorza Wielkiego na tej dużej uroczystości Gazety Polskiej w Warszawskiej Filharmonii, powiedział pan, że właściwie trwa wielka bitwa cywilizacyjna i Polska odgrywa w tej bitwie cywilizacyjnej ważną rolę. Jeżeli bitwa, to proszę powiedzieć, jakie są po tej stronie, którą reprezentuje pan profesor. Jaka jest siła, jakie są dywizje, jakie są oddziały, jakie są argumenty?
No, bitwa to może nie wojna, raczej należałoby powiedzieć, bo bitwa to by sugerowało, że jest jakieś jedno starcie. Natomiast to jest raczej wojna. Wojna, która została wypowiedziana przez ta drugą stronę, która to druga strona ma w swojej dyspozycji potężne siły w postaci instytucji międzynarodowych, wielkiego biznesu, nawet sądownictwa. Natomiast ta druga strona jest raczej ruchem obywatelskim, przy czym Polska jest takim krajem, gdzie ta druga strona jest zinstytucjonalizowana. To znaczy my w Polsce mamy silne partie konserwatywne, które rządzą. Mamy media konserwatywne, bardzo silne jest ich sporo. To jest zjawisko nieistniejące niemal w całym świecie zachodnim. To jest ewenement. Kiedy opowiadam swoim różnym znajomym, jak to zróżnicowane są media w Polsce, jak to prawa strona jest silna, no, nie tak silna jak lewa, ale jednak, no to widzę, że mi zazdroszczą, bo u nich tego nie ma. Cały czas jest jeden głos, to jest jeden głos elit politycznych, to jest jeden głos mediów, sądów, środowisk naukowych. I to jest bardzo przykre, bo mamy do czynienia z tym rodzaju miękkiego despotyzmu, który ogarnął świat zachodni. To jest również pewien monopol ideologiczny, czego przykładem jest ta poprawność polityczna, czego wykwitem raczej jest poprawność polityczna i zmiana prawa, która się z tym łączy, to znaczy coraz mniej rzeczy wolno powiedzieć, coraz więcej rzeczy jest się karanym z mocy prawa i tak dalej. Więc my tu jesteśmy krajem niezwykłym i dlatego powiedziałem coś takiego, że trzeba doceniać. Tak naprawdę despotyzm jest zagrożeniem. Despotyzmem jest ze strony wielkich instytucji, również ze strony Unii Europejskiej, jeśli nie dojdzie do jakiejś zmiany w architekturze politycznej Unii Europejskiej.
Czyli ta wojna dotyczy wolności, wolności człowieka, wolności rozmaitych zachowań i tak naprawdę różnorodności.
No, różnorodności. Ta wojna dotyczy też fundamentalnych kwestii moralnych, kwestii życia i śmierci. Prawda, te różne eksperymenty, cała ta inżynieria społeczna, która jest w tej chwili częścią polityki rządów i Unii i ONZ-u i różnych innych organizacji, ta inżynieria społeczna, która wygląda tak, że się manipuluje rodziną, prawda, robi się eksperymenty z życiem i śmiercią, robi się rewolucję moralną. To wszystko jest to właśnie ten element tego nowego, który idzie i nie tylko robi się te eksperymenty, ale się, jak to powiedzieć, zmusza społeczeństwo, żeby się temu poddało i penalizuje się, czy kara się tych, którzy się temu sprzeciwiają. I to, że u nas jeszcze jest inaczej, to też jest coś, co powinniśmy docenić i czego należy bronić.
To dlatego pan profesor powiedział, że jesteśmy jednym z ostatnich wolnych krajów i wolnych narodów.
No, to jest prawda. To jest prawda. I to jest zresztą dostrzegane z zewnątrz. I ta niechęć, wręcz wrogość do Polski bierze się właśnie stąd. Bo to jest taki rodzaj myślenia, skoro ci ludzie przyzwyczaili się do monopolu, do tego, że ich światopogląd jest jedynie słuszny, ich są wszystkie instytucje, wszystkie instrumenty polityczne, prawne, kulturalne i nagle pojawia się, czy wchodzi w ich perspektywę widzenia kraj, który jest inny, rząd, który jest inny, system opinii, który jest inny, to ich to doprowadza do furii. No, to jest coś, co nie powinno istnieć. W ich mniemaniu to jest coś, co nie powinno istnieć. Ta wrogość do Polski, również do polskiego rządu polega nie na tym, co robią, ale kim są. Oni po prostu są uznawani za obce ciało, które do tego monopolu nie pasuje i powinien być zlikwidowany. Nie wyobrażajmy sobie, że to jest jakaś szlachetna rywalizacja sportowa, jakiś krykiet, prawda, albo nie wiem, inny sport dżentelmenów, to po prostu chodzi o to, żeby nas nie było. I o to idzie stawka cały czas.
Czy pan profesor ten mechanizm odwracania pojęć, dlatego że jeśli zapytamy polityka opozycji albo panią Agnieszkę Holland o to, czego dotyczy ta wojna, to powie my, czyli oni, czyli ta druga strona, walczymy o wolność słowa, o demokrację, o szacunek dla praw człowieka, o wartości europejskie. Czyli właściwie powtórzą to częściowo to, co teraz pan profesor mówi o tej stronie konserwatywnej tego sporu.
No tak, tylko że różnica jest taka, że oni dążą do likwidacji tej strony konserwatywnej, natomiast my nie dążymy, nigdy nie dążyliśmy do likwidacji tej drugiej strony. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądał pejzaż polityczny i kulturalny w Polsce jeszcze parę lat temu. To był monopol informacyjny, to był monopol opinii. I to było dobrze, prawda, bo to był monopol opinii słuszny. Ich sposób myślenia jest taki. My reprezentujemy pluralizm, wy jesteście wrogami pluralizmu, to wy musicie zamilknąć, a jak nie zamkniecie, to was uciszymy albo wsadzimy do pudła. Prawda, albo zdelegalizujemy. I wtedy będzie już zupełnie pluralistycznie. To ja to widzę również w Europie, w Unii Europejskiej. Parlament Europejski 750 posłów, mniej więcej z tego 600 mówi dokładnie to samo, prawda? I dla nich to, że oni mówią to samo, to jest wykwit wolności, różnorodności i pluralizmu. I tylko im przeszkadza jeszcze tych 150, których tam jest i którzy mówią co innego. I jeżeli by ich już nie było, jeżeli byłoby 750 posłów, cały parlament, który mówiłby jednym głosem, to wtedy oni by szczęśliwi powiedzieli, to są wartości europejskie. A to jest pluralizm, to jest prawdziwa wolność, to jest prawdziwa cywilizacja. No i pan widzi ten sposób, sposób myślenia i ten język właśnie po tej drugiej stronie, również w Polsce, te wykrzywione z wściekłości twarzy, prawda, te obelgi, groźby, to są właśnie owi rzecznicy pluralizmu.
Przysłuchiwałem się kiedyś takiej rozmowie, w której padła teza, żeby partie populistyczne i nacjonalistyczne uznać za partie wrogie demokracji i na mocy prawa wykluczyć je z debaty europejskiej, bo nie ma w demokracji miejsca dla wrogów demokracji. Jak wiadomo, definiowanie pojęć jest teraz swobodne i dowolne, bo taką mamy dominującą filozofię i sposób traktowania języka na świecie. Czy widzi pan, że coś takiego mogłoby się w Europie wydarzyć?
Mogłoby się wydarzyć, jeżeli się ten proces nie odwróci. Pan wie, że się odwróci, to oczywiście, że tak będzie. I to śmiało przejdzie przez te wszystkie trybunały europejskie. Jakoś prawnicy europejscy znają zawsze sposób zasadniczy, że to jest dobre. No w Polsce też takie głosy były. Pamiętam Marcina Króla, który jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, były konserwatysta, prawda, za rządów Platformy Obywatelskiej, zwrócił się z takim tekstem do władz, żeby jakoś zlikwidować, zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, nawet stosując środki pozaprawne. Nawet stosując środki pozaprawne. No to jest ten sposób myślenia tych właśnie pluralistów. Zakrzyczeć, zatupać, zdelegalizować, pozamykać i na urągę. Proszę też zwrócić uwagę, jakim językiem oni mówią. Jak oni nazywają swoich oponentów politycznych. To nie jest język opisowy w rodzaju na przykład konserwatyści czy, nie wiem, eurorealiści. Nie, to jest język obelgi, insynuacji. To są właśnie populiści, to są nacjonaliści, to są ksenofoby, prawda? To jest taki język, którego się używa. Od razu z definicji widać było, że to jest ktoś podejrzany. To nie jest rywal, partner, to nie jest z kimś, kto się negocjuje. Od razu na samym początku trzeba obrazić, zwyzywać i naurągać.
Powiedział pan, że Polska w tym całej układance jest ważnym krajem, bo w Polsce są mocne konserwatywne partie i instytucje wokół konserwatywne, że druga strona dysponuje większymi siłami, bo to są instytucje, to jest biznes, to jest sądownictwo, ale Polska jest ważna. Czy w tym kontekście też pan profesor odczytuje taki atak na naszą historię, na naszą taką rycerską chwałę, która jest konstytutywna dla ludzkiej duszy, dla polskiej duszy?
Tak. Pamiętajmy, że to jest też, że jest też druga strona polskiej duszy, co często się zapomina. To jest taka ta brzydka strona. To są właśnie ci jurgieltnicy, to są ci, którzy zawsze szukali wsparcia na obcych dworach, którzy swoje losy łączyli z losami państw i krajów ościennych, silniejszych. Więc atakowanie polskiej historii, którego teraz jesteśmy świadkiem, no to, to niestety też ma swoją historię. Przecież polska historia także była atakowana za komuny, prawda? Bo to też chodziło, żeby złamać ten kręgosłup. Ja pamiętam, pan pewnie też, jak to w lekturze naszej szkolnej, czyli w syzyfowych pracach Żeromskiego jest opowieść o tym, jak właśnie w szkole pod zaborem rosyjskim uczono tych młodych ludzi, jaka Polska jest straszny kraj, jakiś źle zorganizowany, i to właśnie dobrze, że ten kraj źle zorganizowany dostał się pod zarząd najjaśniejszego pana cara w Rosji, i jak to ci księża się okropnie zachowywali, a te zakonnice się łajdaczyły, miały nieślubne dzieci. To jest stara taktyka i stara strategia, którą się stosuje wobec Polski. Niestety również my to robimy naszymi własnymi rękami. To widzimy. Ta druga strona się coraz bardziej zaktywizowała właśnie w działaniu takim, i to się staje coraz bardziej brzydkie, to się staje obrzydliwe. Te słowa i te rzeczy, które są mówione o Polakach, o polskim kościele, o duchownych, to jest wszystko takie coraz bardziej wulgarne, wstrętne. Już widać, że niedługo wezmą coś do ręki i będą puentować tę swoją furię. Także to jest bardzo, bardzo wszystko przykre.
Ale żeby optymistycznie nie zakończyć naszą rozmowę, to przywołajmy jeszcze raz Zagłobę i jeszcze raz anegdotę, którą pan profesor opowiedział na gali Gazety Polskiej, kiedy dostawał pan nagrodę świętego Grzegorza Wielkiego.
No, ja przytoczyłem, ja w ogóle lubię cytować Zagłobę, bo on dużo różnych mądrych rzeczy powiedział. Ja sobie przypominałem swój stan ducha na początku lat 90., kiedy wydawało mi się, że cały świat zwariował, i przypomniał mi się ta scena z Ogniem i Mieczem, kiedy w weselu ukraińskim wszyscy już leżą pokotem i Zagłoba wychodzi na Majdan, patrzy w górę, widzi, że się niebo kręci. Cały firmament, i wtedy mówi do siebie: a zali tylko ja jestem jeden trzeźwy uniwerso. Ja sobie to pytanie wtedy zadawałem, czy tylko ja jeden nie zwariowałem, no ale później okazało się to dość szybko, że nie ja jeden, że jest nas sporo, a teraz jest cała gromadka, i to gromadka jest tak liczna i tak dobrze zorganizowana, że sprawia panikę i stan nerwowej drżączki swoich przeciwników.
Będzie pan profesor miał niełatwe zadanie, żeby w Krakowie i ten Krakówek przekonać do tego, że tak jest, jak pan profesor mówi.
No, Kraków nie stoi na Krakówku. No, myślę, że są jeszcze może miasta. Ja teraz jestem zajęty wzmacnianiem naszej grupy, której jestem, grupy EKR-u, Europejskiej Konserwatystów i Formatorów, której jestem przewodniczącym. Prostuję informację, którą dał pan na początku. No i myślę, że ta moja praca jako tego, który prowadzi najsilniejszą grupę konserwatywno-reformatorską w Parlamencie Europejskim, powinna zostać doceniona.
Bardzo serdecznie panu przewodniczącemu dziękuję za rozmowę. Przewodniczący EKR.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Polityk Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Legutko był gościem Poranka w Net. Jest na zegarze godzina 8:34. Poranek w Net, Radio Dwóch Prędkości, Radio Dwóch Stolic, radio z nadziejami, łódź podwodna, która potrafi latać. Posłuchamy teraz zespołu Polis.